bracia i siostry. Pogoda jest rewelacyjna, ale niestety nie sprzyja długiemu słuchaniu i skupianiu się przez dłuższy czas, więc chciałbym przejść od razu do tematu mojej dzisiejszej usługi, który brzmi następująco. Dla pewnych z was, którzy tutaj już jesteście cały czas, nie będzie to żadnym zaskoczeniem, że tytuł mojego tematu jest znowu pytaniem i brzmi on następująco. Czy mam coś jeszcze do zrobienia? Często z tego miejsca podkreślamy naszą tożsamość w Bogu. Często bardzo dużo mówimy o tym, że jesteśmy Jego synami, że jesteśmy Jego córkami, jesteśmy Jego dziećmi, a nawet jesteśmy Jego dziedzicami. Jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. To tak szumnie brzmi. Jesteśmy ambasadorami Jezusa Chrystusa na ziemi. Ale czy zastanawialiście się nad tym, jaka jest specyfika rodziny? Co się wiąże z tym, gdy jesteś częścią rodziny? Gdy jesteś częścią Bożej rodziny, w rozumieniu tym globalnym, a także gdy jesteś częścią zwykłej ziemskiej rodziny. Masz pewnego rodzaju przywileje, masz pewnego rodzaju prawa, ale masz także i również pewnego rodzaju obowiązki. Często łatwiej nam mówić o przywilejach i o prawach, które mamy, ale czasami zapominamy o naszych obowiązkach. I pomyślałem sobie o tym, że żyjemy niestety w świecie takim, który promuje dość mocno egoizm i narcyzm. Powoduje to, że skupiamy się bardzo mocno na nas samych, na naszym szczęściu, co delikatnie mówiąc, troszczkę rozjeżdża się z Bożym planem dla twojego i dla mojego życia. Chciałbym tutaj zacytować pewne zdanie. Będzie to zdanie, które powiedział pastor Wojtek Walaszczyk podczas swojej usługi w zeszłym tygodniu. Część z was oczywiście ma świadomość tego, że od czasu do czasu zdarza mi się go zacytować, ale nie stał się moim jakimś wielkim idolem. Patrzę na tego człowieka ciągle przez pryzmat tego, co Bóg robi w jego życiu i nigdzie się nie wybieram, zostaję tutaj, nie jadę do winnicy. Ale to mocno mnie dotknęło, dlatego chciałbym to przeczytać. Pastor Wojtek ujął to w taki dość ciekawy sposób. Mówił o narcystycznym duchu, mówiąc, nasze szczęście wydaje się nam być najważniejsze i nasze szczęście wydaje się być celem samym w sobie. I to zaczyna stanowić istotny problem dla naszego chrześcijaństwa. Żyjemy w czasach, gdzie wielkim kultem na ziemi jest człowiek. To, co się dzieje wokół człowieka, to, co robi człowiek, jak żyje człowiek, co czyni człowiek, jak postępuje, miarą człowieka są jego osiągnięcia. To, co ma, to, co posiada. Ale te rzeczy materialne nie są najważniejsze. Przyjemności, rozrywki tego świata stanowią codzienny element pokusy w twoim i w moim życiu. Niektóre rzeczy się nie zmieniły od czasów biblijnych, od czasów starotestamentowych, a także i nowotestamentowych, od czasów, w których żył Pan Jezus. Pewne rzeczy są ciągle aktualne. One są ciągle takie same. Pogoń za pieniądzem, pogoń za sławą, pogoń za chwałą, pogoń za wygodą i pogoń za komfortem życia. Chciałbym, abyśmy teraz się przenieśli do Starego Testamentu. Nie będziemy czytać tej historii, ale w Księdze Rodzaju jest pewna kobieta, która nie ma imienia i bardzo mnie ona zaintrygowała. Tym, co zrobiła, a jeszcze bardziej zaintrygowało mnie to, jakie były tego powody, jakie były tego motywy. Jest taka sytuacja, nie wiem, czy o tym pamiętacie, gdy dobytek trzoda Abrahama i Lota tak mocno się rozrosła, że nie byli w stanie razem ze sobą już mieszkać. Abraham zaproponował Lotowi, aby wybrał sobie dogodną ziemię. Lot rozpościera się na równinie miast tamtejszych, rozpościerając swój namiot aż do Sodomy. I czytałem takie opracowanie biblijne. Bibliści uważają, że właśnie Lot na początku mieszkał jeszcze przed Sodomą. Dopiero po pewnym czasie Lot wszedł do Sodomy, osiedlił się w Sodomie. I wszyscy znacie historię miasta Sodomy i Gomory. Bezprawie, grzech tego miasta, bałwochwalstwo, cudzołóstwo, rozwiązłość. Tak naprawdę zastanawiałem się nad tym, że nie wiem, co do końca tak się tam mogło po prostu wydarzyć. wydarzyć, cokolwiek tam się działo, było ogromnym złem w oczach Pana. Biblia mówi nam o tym, że krzyk Sodomy i Gomory doszedł do samego Pana. Doszło to do samego Pana. I co powziął Bóg w swoich planach? Stwierdził, że zniszczy oba te miasta. I jak wiemy dobrze, Lot mieszkał w tym mieście. Przyszli do niego posłańcy. Bardzo krótko chcę streścić tą historię, żeby nie tracić czasu na czytanie, więc staram się głównie parafrazować. I odwiedziło go dwóch posłańców. Byli to aniołowie. Przyszli do jego domu. Znamy całą genezę tej historii. Chciałbym się skupić na samym momencie wyjścia z Sodomy. Gdy doszło do tej sytuacji, gdzie mieszkańcy Sodomy uzbierali się pod drzwiami domu Lota, chcieli po prostu tych dwóch mężów wziąć, aby z nimi obcować. To jest ogromne, niesamowite wynaturzenie. To pokazuje grzech, w jakim tkwiły te miasta. Ale Lot zaproponował, że odda swoje córki. Lecz dzięki Bogu aniołowie zapobiegli tej całej sytuacji. I Lot dostaje informację od tych aniołów, że Pan zgładzi Sodomę. Musisz uciekać, ty i cała twoja rodzina. Powiedz to swojej żonie, swoim córkom i ich mężom. Lot powiedział to mężom swoich córek, ale oni myśleli, że on żartuje. Gdy zbliżał się już poranek, nadchodzi bardzo dziwna sytuacja. Lot był opieszały. Aniołowie musieli go ponaglać. Pomyślałem sobie, coś z tym chłopem było nie tak. Człowieku, gościsz aniołów, dali ci ściśle określone wskazówki i oni musieli ich wziąć za ręce, aby wyszli z miasta Sodomy. Bóg nie mógł zesłać ognia, siarki, dopóki Lot bezpiecznie nie wyjdzie z Sodomy. Dalej podążając w tej historii, wiemy, że Lot udał się do Soaru, ale w trakcie podróży coś się stało dziwnego. Coś, co nigdy nie powinno się stać. Żona Lota odwróciła się, pomimo tego, że wiedziała, że nie może tego zrobić i poniosła za to ogromną karę. Zamieniła się w słup soli. Zacząłem się zastanawiać trochę nad tą kobietą. Często jest wiele różnych przypadków osób w Bożym Słowie, którzy są dosłownie anonimowi, są dla nas totalnie no-name'ami, ale ich życie, czyny dobre lub złe, wnoszą niesamowitą historię w treść Bożego Słowa. Pomyślałem sobie, co z tą kobietą było nie tak. Dlaczego ona to zrobiła? Dlaczego ona się odwróciła? Boże Słowo jest ubogie na temat całej tej sytuacji. Mamy taką, a nie inną relację. Nie wiemy nic o tej kobiecie. Ile miała lat, jak się nazywała, jak żyła, czy była blisko Pana, czy nie była blisko Pana. Zacząłem się zastanawiać nad powodem odwrócenia się żony Lota. I pomyślałem sobie o kilku sprawach. Chciałbym tutaj troszeczkę pobudzić bardziej naszą fantazję. To nie wypływa bezpośrednio z Biblii, ale możemy się nad czymś zastanowić tu i teraz. Pomyślałem sobie w takiej kategorii, no pewnie jak to kobieta, po prostu czegoś zapomniała. To jest może trochę groteskowe i może śmieszne, ale pomyślałem sobie, czy to byłby odpowiedni powód, aby odwrócić się i stracić swoje życie. Później pomyślałem sobie, no tak, może zrobiło się jej szkoda swoich zięciów, bo przecież mężowie ich córek zostali w Sodomie. A później zacząłem zastanawiać się nad czymś innym. Pomyślałem sobie, że żona Lota po prostu nie chciała opuścić Sodomy. Jej serce było w Sodomie. Ona żyła życiem tego miasta. Ona była do niego przywiązana. Tamtejszy świat, tamtejsza kultura, tamtejsze życie przenikało się tak głęboko do jej życia, że postanowiła się odwrócić. Bo może myślała, że to nieprawda, że nie zamieni się w słup soli, że Bóg nie zniszczy Sodomy. Poniosła niesamowitą karę. Oczywiście to nie wynika z Bożego Słowa. Mówiłem tutaj wyraźnie i jasno, chciałbym skłonić naszą wyobraźnię do myślenia. Czy mógł to być taki powód? Czy tak mogło faktycznie być? Przenikanie doczesności w naszym życiu, w życiu chrześcijan, jest bardzo poważną rzeczą. Często wiążemy się z tym światem. często świat potajemnie wchodzi w nasze życie, wchodzi do naszych kościołów. I tutaj z pomocą chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Mateusza, który, przepraszam, z Ewangelii Łukasza, który właśnie skłonił mnie do takiego myślenia. Są to słowa zawarte w 17 rozdziale, wierszu 32. I Łukasz mówi tak. Pamiętajcie żonę Lota. Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. To nakreśla pewien kontekst całej historii. Żona Lota chciała zachować swoje życie. Jej życie najprawdopodobniej to była Sodoma, ale Bóg mówi jasno, jest granica. Jest pewna granica, której nie możesz przekroczyć na tym świecie, bo jeżeli ją przekroczysz, możesz stracić swoje życie dla tego świata i nie zyskasz go dla mnie. To wszystko wiąże się z elementem wyboru dróg, o których wspomina ewangelista Mateusz. Chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza. Będziemy czytać z 7 rozdziału, wiersze od 13 do 14. Jest to fragment dobrze wam znany, o dwóch drogach. Wchodźcie przez ciasną bramę, szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Charakterystyka obu dróg. Pierwsza jest szeroka. Szeroka jest brama, a przestronna jest droga. I gdzie ona prowadzi? Na zatracenie. Jest wielu ludzi, którzy idzie tą przestronną drogą. Druga droga, jej charakterystyka, to jest ciasna brama i wąska droga. Ale ona prowadzi do czego? Prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują. Może dzisiaj nawet nie zauważyłeś, ale zacząłeś stopniowo zbaczać z wąskiej drogi na tą szeroką. Zaczęła się robić autostrada, troszeczkę zaczęło się rozjeżdżać, troszeczkę bardziej zaczęły cię interesować rzeczy doczesne, rzeczy tego świata, przyjemności, kultura egoizmu, kultura tego, że to ja mam być szczęśliwy, wszystko się dzieje dla mnie i wokół mnie. I chciałbym tutaj przytoczyć taki fragment wypowiedzi Radka Siewniaka. Napisał to na swoim Facebooku około 2 tygodni temu. Bardzo to mnie dotknęło i brzmi on następująco. Powodem, dla którego ktoś bez Jezusa kładzie tak wielki nacisk na szczęście tu i teraz, jest to, że wszystko, co ma, to ten świat. Ten świat nie ma nic więcej do zaoferowania niż szczęście na tym świecie, które ostatecznie skończy się w grobie. Widzicie, tu jest kluczem to pierwsze zdanie, a szczególnie te dwa słowa. Powodem, dla którego ktoś bez Jezusa kładzie tak wielki nacisk na szczęście tu i teraz, bez Jezusa. Ktoś, kto jest bez Jezusa. On kładzie na szczęście swój nacisk, który jest na ziemi, tu i teraz. Ale my mamy Jezusa. Wymiar naszego szczęścia jest zupełnie inny. On jest wewnętrzny, gdyż On mieszka w nas. Nasze szczęście to nie tylko materializm, to nie tylko dobra, to nie tylko to, co posiadasz. To nie tylko te wszelkie miłe rzeczy, za którymi tutaj latamy, czasem poświęcamy tyle czasu i jesteśmy w pewnej pułapce, w pułapce mechanizmu konsumpcjonizmu. Może tego nawet nie zauważyłeś, ale ciągle pracujesz, bierzesz nadgodziny, kupujesz kolejne nowe rzeczy, nowe gadżety, chcesz mieć nowy telefon, nowy telewizor, nowy samochód, nowy dom, nowe mieszkanie. Jest pewne rozgraniczenie tych potrzeb. Czy ty faktycznie to potrzebujesz, bo może nie mieścisz się w domu? Czy faktycznie potrzebujesz nowego telefonu, bo stary się zużył? Czy faktycznie potrzebujesz nowy samochód, bo stary się już nie nadaje? Czy jednak dążysz do tego, aby żyć o wiele większym komforcie? Wydaje ci się, że potrzebujesz tych rzeczy, ale tak naprawdę ich nie potrzebujesz. Może przez to tracisz swój czas dla żony, dla dzieci, dla tego miejsca? I może jeszcze dalej tego nie zauważyłeś. Jesteś tak mocno zaabsorbowany szczęściem, ale w złym słowa tego znaczeniu. szczęściem zewnętrznym, ułudą szczęścia, które serwuje ten świat. To nawet nie jest namiastka prawdziwego szczęścia, które Jezus daje Tobie dzisiaj. Czasem dochodzi do takich sytuacji, że szukamy usprawiedliwienia w naszych decyzjach, w decyzjach innych ludzi. Patrzymy na normy i kodeks moralny innych ludzi. Jeżeli ktoś coś zrobił, a my dotychczas zawahaliśmy się, czy jest to dobre, czy złe, często usprawiedliwiamy nasze decyzje tym, że ktoś to już zrobił. Jest wyjątek od reguły. Pytanie, czy ten wyjątek od reguły jest dobry. Jesteśmy tylko i aż ludźmi. Tymi, którzy nie są nieomylni. Powiem tutaj dość gruby przykład. Chcę to tak mocno zaobrazować. Co by się okazało, gdybym nagle stwierdził, że Boże Słowo nic nie mówi na temat palenia papierosów, bo czy Boże Słowo mówi coś na temat palenia papierosów? Kiedy wynaleziono tytoń? No troszeczkę później niż w czasach, w których powstała Biblia. Ale dobrze wszyscy wiemy, że palenie papierosów jest złe, jest szkodliwe. Już nie chodzi tutaj o samą moralność. Jest to coś złego. Gdybym nagle stwierdził, że nie widzę żadnego problemu, żebym zaczął palić papierosy. Jak wy byście odebrali tę sytuację, gdy po skończonym dzisiaj nauczaniu Błażej wychodzi, idzie do swojego Opla, wyciąga papierosa i pali papierosa? No niebywała sytuacja. Coś się chłopowi nagle odkleiło. Wymyślił, że będzie palił papierosy. To jest odchylenie od normy. I zakładam, że wasza reakcja byłaby stanowcza. Od razu byście do mnie podlecieli. Zaczęlibyście ze mną rozmawiać. Co ty, Błażej, robisz? Co ty wymyśliłeś? Przecież wiesz, że pomimo tego, że w Bożym Słowie nie ma zakazu, nakazu palenia papierosów, to wiesz, że jest to niedobre i nie powinieneś tak robić. Jeżeli wasze rozmowy nie trafiłyby do mnie, to najprawdopodobniej poszlibyście do pastora Janusza. Żądalibyście tego, abym został stawiony przed radą. Byłaby to komiczna sytuacja, bo jestem w Radzie Kościoła. To jest wyjątek od normy, bardzo hardkorowy, ale pewne rzeczy w naszym Kościele tak się właśnie dzieją. Ktoś coś zrobił, ktoś coś wymyślił i niekoniecznie to było dobre. Postępował według swojego kodeksu moralnego, ale czy postępował według kodeksu moralnego, jakim jest Boże Słowo? Czy skonfrontował to z samym Panem Jezusem? Czy to, co zrobił, to, czego dokonał, zmiany w swoim życiu była dobra? Mam nadzieję, że to teraz złapaliśmy. Oczywiście to było dość mocno hardkorowe i wierzę, że nigdy tak się nie stanie. Wiecie, jest taki aspekt, który mocno mnie dotyka. Jest nim zwiastowanie Bożego Słowa. To jest to, co robię od 3 lat. Oprócz tego aspektu jest drugi, który mnie mocno dotyka. To jest głoszenie Ewangelii. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wkrada się w nasze kościoły taka poprawność, grzeczność, cukierkowość, która jest widoczna w naszym chrześcijaństwie. Czasem zdarza się tak, że możemy sobie po prostu pomyśleć, że przecież ja nie mogę zwiastować Ewangelii. No przecież jak to jest możliwe, żebym wyszedł do obcych ludzi na rynku w Cieszynie, do kogoś, kogo nie znam, ktoś ma swoje prywatne zajęcie, ktoś jest mi totalnie obcy i ja będę tak bezczelny, podejdę do tego człowieka i będę chciał zwiastować mu Ewangelię? No przecież chrześcijanie są kulturalni. Chrześcijanie są dobrze wychowani. Ale czy lepiej być człowiekiem kulturalnym i dobrze wychowanym i pozbawić może człowieka, którego spotkałeś na 15 albo 20 sekund, jeden jedyny raz w twoim życiu i pozbawić go usłyszenia słów prawdziwej Ewangelii, tego, co Jezus dokonał na krzyżu? Wiecie, to jest niesamowita arogancja. To jest totalna nonszalancja. To jest jakieś pomylenie z poplątaniem. Do pewnego czasu myślałem, że tylko wybrani ludzie zwiastują Ewangelię. Że to nie jest moją domeną. To nie jest moją opcją. Ale z tego miejsca chciałbym dzisiaj ci powiedzieć, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy jesteś mężczyzną, czy masz 20, 40 czy 60 lat, nieważne jest to, czy jesteś wielce inteligentny, mądry, czy masz skończone super szkoły. Może jesteś tylko po budowlance, albo po podstawówce, albo zatrzymałeś się na gimnazjum. Paweł zwiastował nic innego, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Do tego nie trzeba wielkich rzeczy. To jest prawda i to jest Ewangelia. Chciałbym tutaj przytoczyć taki fragment. Mam nadzieję, że nie popełnię błędu merytorycznego. Była taka sytuacja, w której bodajże albo uczeni w piśmie, faryzeusze, przyszli do Jezusa i jego uczniów i powiedzieli, aby ich uczynił. I wiecie, co Jezus, przepraszam, aby ich uciszył. A wiecie, co Jezus wtedy opowiedział? Jeżeli oni zamilkną, to kamienie przemówią. Biada nam, jeżeli kamienie przemówią. Biada nam, jeżeli Ewangelia nie będzie wychodzić z naszych ust, kochani. To jest to, do czego zostałeś indywidualnie powołany, a także do czego został powołany Kościół tu i teraz. Gdy wracamy do nakazu misyjnego, który kończy Ewangelia Mateusza, jest to 28 rozdział, 19 wiersz. Wskazówka, która jest dla ciebie i dla mnie, dla wszystkich tych, którzy tutaj dzisiaj siedzą. Idźcie i nauczajcie. Co jest charakterystyką nakazu? To, że jest to nakaz. To nie jest prośba, to nie jest zachęta. Jezus nie mówi, wiecie, no w zasadzie to ja nie wiem, jak wam to powiedzieć. Jakbyście może mieli czas, jakbyście się nie wstydzili, jakbyście, nie wiem, po prostu chcieli, to przy okazji możecie zwiastować Ewangelię. Wyobrażacie sobie Pawła, apostoła Pawła, który wędruje po wszystkich miastach, które odwiedzał, przychodzi do Koryntu, przychodzi do Efezu, staje tam na rynku, na Areopagu, na jakimś targu, gdziekolwiek i tak nieśmiało stoi na tym rynku, podnosi rękę do góry. Przepraszam, ja jestem Paweł, mam dobre wieści, mam dobrą Ewangelię. Chciałbym opowiedzieć o tym, co Jezus uczynił na krzyżu, ale jeżeli kogoś to zrani, jeżeli naruszę kogoś, nie wiem, czas, może przestrzeń publiczną, intymną, to ja tego nie będę robił. Słowa prawdy zostają w naszych sercach. Nie idziemy z tym dalej. Czy tak powinno być? Wiecie, jest taka dziwna sytuacja, bo tak naprawdę często zdarza nam się rozmawiać o tak głupich i niepotrzebnych rzeczach i fascynujemy się tym, że aż głowa boli. A gdy dochodzi do prawdziwej konfrontacji z innym człowiekiem, któremu możesz powiedzieć światło Ewangelii, to co się okazuje? Jest nagle cisza, jest konsternacja. Wokół sami powściągliwi, cisi, skryci, przeżywający Boga wewnątrz, w skrytości i intymnie chrześcijanie. Niebywała sytuacja. Odebrało głos. Usta nie mogą się poruszyć. Coś jest nie tak. Wiecie, potrafimy porozmawiać o takich błahych rzeczach z tego świata. Oczywiście żyjemy w kontekście duchowym, żyjemy także i na ziemi. Świat duchowy i ziemski przenika nasze życie, tak? Nie ma nic złego, by prowadzić jakieś rozmowy, by cieszyć się pewnymi rzeczami, ale popatrzcie, jak niektóre sprawy nas mocno absorbują. O finale Ligi Mistrzów moglibyśmy rozmawiać godzinami. O twoich pasjach, i tutaj nie mówię personalnie, od razu ostrzegam, że rzeczy, które będę wymieniał, nie tyczą was. To jest po prostu przykład. O twoim pasji jeżdżenia na rowerze, o twojej pasji chodzenia na siłownię, o twojej pasji grania w piłkę nożną, chodzenia po górach. Lampki się świecą, oczy są takie. Możesz nawijać, nawijać, nawijać. Przekrzykujesz innych ludzi. Dosłownie wbijasz się w rozmowę. Wow! O kolejnym odcinku twojego ulubionego serialu. 7 sezon, 10 odcinek, znasz wszystkich bohaterów. Nikt cię nie pokona. Nie pomylisz się w żadnym. Wiesz wszystko, co było. Czy to jest normalne? A gdy trzeba powiedzieć dobre wieści o ratunku w Jezusie Chrystusie, nagle wiecie, no mój temperament, mój typ osobowości, no mój charakter, no nie bardzo. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Dla ciebie i dla mnie. Nie ma. Jesteśmy pociągnięci do pewnej odpowiedzialności. To jest jeden z Bożych celów dla ciebie jako jednostki, jako ciała Kościoła, a także i dla całego Kościoła. Napisałem sobie tak. Jeżeli czymś naprawdę szczerze żyjesz, to nie ma takiej opcji, aby było to dla ciebie problemem. Nie będzie to stanowić dla ciebie żadnej przeszkody, byś pchał to po prostu naturalnie. I tutaj musisz sobie zadać pytanie. czy ty naprawdę tym żyjesz? Czy twoje słowa się nie rozjeżdżają? Albo nie pozostają tylko w perspektywie słów? Nie mówimy w ogóle o czynach. Czymże byłaby miłość, gdybyśmy mówili tylko, że kogoś kochamy, jeżeli nie popieralibyśmy tego czynami? Jakbym mówił mojej drogiej córce Melanii, że ją kocham, abym tego nie okazywał, pomyślałaby, że jestem jakiś postrzelony przecież. Córko, kocham cię, ale nie będę tego okazywał. To jest kompatybilne. Słowa z czynami. Teoria z praktyką twojego życia. Jakiś czas temu byliśmy na konferencji Przywództwo w ogniu, dokładnie chyba 2 tygodnie temu, u Kuby Kamińskiego w kościele Now Church w Warszawie. Była to dość ciekawa konferencja, która mocno mnie dotknęła. Już dziękowałem pastorowi za to, że nas zabrał. Byliśmy większą ekipą. Wiele musiałem przetrawić w głowie, jak wróciłem do domu. Tak się stało, że rozłożyłem się. Gdy wracaliśmy stamtąd, byłem przeziębiony. I w niedzielę nie było mnie w kościele, ale byłem online z Filadelfią. Stwierdziłem, że nie stracę tego czasu. Ciało mówiło, jesteś chory, usprawiedliwiony, możesz się położyć i spać. Ale serce i umysł mi podpowiadały, wykorzystaj ten czas dobrze. Słuchałem pastora Edwarda Lorka, później posłuchałem sobie 2 pieśni i nagle przyszedł Duch Święty i ryłem 20 minut jak bubr. Nie potrafiłem nic ze sobą zrobić. Po prostu płakałem, płakałem i płakałem. Zacząłem zapisywać słowa dzisiejszego kazania. Treść tego kazania powstała 1,5 tygodnia temu. Wracając do tej konferencji, dlaczego o niej wspomniałem? Żyjemy w takich czasach, w których często zrzucamy odpowiedzialność za to miejsce, za miejsce twojego lokalnego zboru na innych członków zboru. To jest takie normalne, taka naturalna psychologia. Czasem wspominamy wielkich mężów Bożych. Myślimy sobie w takiej kategorii, gdyby byli tutaj chociaż z nami bracia Wesleyowie, gdyby był, nie wiem, Jonathan Edwards, Moody, Finney, a może by wystarczył David Wilkerson albo Billy Graham. Gdyby oni tutaj byli pośród nas, to przecież nasze problemy zostałyby rozwiązane. Byłoby ogromne przebudzenie. Ludzie by po prostu cisnęli z ławek do służby od tak. Ale to są ludzie, którzy już są w niebie, bo oni odpowiedzieli na Boże wezwanie. Oni już Mu służyli. Dokonali tego w przeszłości. Zostawili po sobie ogromną spuściznę, która jest w naszych sercach, w naszych umysłach, ale dzisiaj jest tu i teraz. Nie ma sensu ich wskrzeszać, bo Bóg dzisiaj mówi do ciebie, to właśnie ty w tej ławce jesteś potrzebny. To właśnie dzisiaj mówię do ciebie. Wstań, zakasaj rękawy, roboty jest potąd. Modlimy się o to, żeby Bóg wzbudzał wielkich mężów Bożych, żeby wzbudzał kolejnych pastorów, nauczycieli Bożego Słowa, ewangelistów, nauczycieli szkoły niedzielnej, wspaniałych muzyków, którzy oddają chwałę i cześć w sercu Bogu. Ale wiecie, o kim to jest mowa? To jest mowa o was, o nikim innym jak o was, o nas samych, o was i o mnie. Ja jestem tego przykładem, bo dzisiaj tutaj stoję. A wiecie, dlaczego dzisiaj tutaj stoję? Bo był ktoś, kto zwiastował Ewangelię. Nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby mojego brata Kuby, nie byłoby mojej mamy, gdyby nie rodzina Kulawców. Pastor Wiesiek i jego żona Mariola zwiastowali Boże Słowo mojej mamie. I moja mama co zrobiła? W pozytywny sposób na to odpowiedziała. Wiecie, to jest Boży przywilej, to jest Boża łaska. Czy my mamy świadomość tego, Kościele, że pozbawiamy ludzi życia? Pozbawiamy ludzi życia. Czy dociera to dzisiaj do ciebie, że ci ludzie po prostu idą do piekła? Oni idą na wieczne zatracenie. Czy to robi w ogóle dzisiaj na tobie jakieś wrażenie? Czy może siedzisz i jesteś obojętny? Czy to cię nie rusza? Wiecie, my musimy myśleć bardziej niejednostkowo, ale globalnie. Nie tylko lokalnie, ale globalnie. Zawsze mało jest robotników. Jak mamy siać, jak nie ma robotników? Co chcesz zbierać, gdy nie zostało zasiane? To jest twoja i moja odpowiedzialność. Nie da się od tego uciec. Jest tu sporo wolnego miejsca. Może tu być jeszcze sporo ludzi. Możemy się modlić dalej o przebudzenie. I to jest dobre, to jest wspaniałe, to jest Boże. Ale to stanowi jakiś ułamek procentu, który ty musisz zrobić, bo ty musisz wyjść z ławki i otworzyć swoje usta. Mówić o tym, co jest w twoim sercu, a raczej o kim, kto mieszka w twoim sercu, kto jest dla ciebie wszystkim. Pomyślałem sobie, odwróćmy to w drugą stronę. Gdybym był osobą, która nie zna Pana Boga, miałbym znajomych, którzy są szczerze oddani Panu Bogu, którzy oddali swoje życie Panu Bogu, i nigdy w życiu nie powiedzieli mi Ewangelii, byłbym zbulwersowany. Miałbym im za złe. Jakbym trafił do piekła, miałbym im za złe, że choć nie mogłem usłyszeć i nie mogłem zdecydować. Wiecie, każdy człowiek ma wolną wolę. My nie zmusimy nikogo, aby przyjął Ewangelię. Ale najpierw on ją musi usłyszeć. Musi mieć opcję zdecydowania. Musi mieć opcję wyboru. Być może sobie pomyślisz teraz, że mówię dość mocno, mówię w pewnym tonie, ale o pewnych rzeczach nie da się milczeć, Kościele. O pewnych rzeczach nie da się milczeć. Możemy udawać, że wszystko jest dobrze. A może mówię dzisiaj tylko personalnie do siebie. Może masz wrażenie, że z tego miejsca rzucam pociskami do was, ale nie utożsamiam się z wami. W pierwszej kolejności to słowo przeszyło mnie. Dlatego płakałem jak bóbr. Bo wiem, ile nie wykorzystałem z sytuacji. Ile moich znajomych już nie ma na tym świecie. I oni już nigdy nie usłyszą Bożej Ewangelii. Nigdy tego nie usłyszą. Już kiedyś mówiłem o tym porównaniu. Pewni ludzie są w naszym życiu na lata, na miesiące, na dnie, a kilka osób pojawia się dosłownie na sekundy. Już nigdy w życiu ich nie zobaczysz. Możesz być jedyną deską ratunku, która powie kilka magicznych słów. To może zostać w ich sercu na lata. Może później się obudzą. Może Duch Święty będzie pracował, będzie wysłuchiwał twoje modlitwy i po latach oni oddają swoje życie Bogu. Wiecie, bardzo ważnym jest, abyśmy cały czas starali się zmieniać naszą mentalność. Żyje nam się czasem naprawdę wygodnie, naprawdę dobrze. Żyjemy jak pączki w maśle. Jesteśmy posypani tym lukrem. Mamy wszystko, czego nam potrzeba. Po prostu mamy wszystko, czego nam potrzeba. Nie jest nam czasem za wygodnie? Czy ta wygoda nie powoduje tego, że nie widzimy po prostu tej potrzeby? Wiecie, musimy łamać schemat naszego życia. Codzienność twojego i mojego życia. My mamy rytuał naszego życia. Cokolwiek się pojawi niespodziewanego w twoim i w moim życiu, to już nam się to nie podoba. Bo chcemy mieć święty spokój. Chcemy wrócić do domu, odpocząć. Ciągle jesteśmy zatroskani bieżącymi sprawami. Domem, życiem, inflacją, pracą, szkołą, nauką, odpoczynek, praca i tak w koło, i tak w koło, i tak w koło. Czy to jest życie, do którego Bóg powołał ciebie i mnie? Czy to jest główny cel dla twojego życia? Żyć po to, aby egzystować? Nie, to nie jest główny cel dla twojego życia. Tych celów jest zdecydowanie więcej. Dzisiaj powiedziałem tylko o zwiastowaniu Ewangelii. Jeżeli chcesz się przekonać, jakie cele Bóg ma dla twojego życia i dla całego Kościoła, siądź, otwórz Biblię, weź kartkę, zacznij spisywać to wszystko i sprawdzaj, czy to jest w twoim życiu. Czy przypadkiem twoja droga nie zaczyna się rozjeżdżać? Czy nie robi się autostradą z tej wąskiej? Pomyślałem sobie, co by się stało, gdyby nagle pastor zrobił nam takiego psikusa i próbował zmieniać naszą mentalność. I wyobraziłem sobie taką sytuację. Dajmy na to za 2 tygodnie. Czyli już wiemy, że za 2 tygodnie tak się nie może stać. Przychodzimy pod zbór, drzwi zamknięte, tam taka duża biała kartka z napisem: dzisiaj nabożeństwo jest w plenerze. Kościół Elim idzie zwiastować Ewangelię. Zacząłem się nad tym zastanawiać. To byłaby konkretna torpeda. zacząłem się zastanawiać, jak ja bym się w tym odnalazł. Jak wy byście się odnaleźli? Może ci pierwsi, którzy byliby dużo przed czasem, szybko zobaczyli, nikogo nie ma, do auta, czmychamy. Może przyjechaliby kolejni, zaczęliby dzwonić na domofon, Jacek, otwieraj, idź do pastora, że ma otworzyć drzwi. A może byliby tacy, którzy by się z tego cieszyli. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, w jakiej kategorii ludzi byś był? Czy byłoby to dla ciebie niekomfortowe? Czy szukałbyś wykrętów? Czy ochoczo byś poszedł na miasto i mówił o ratunku w Jezusie Chrystusie dla ludzi, którzy giną? Oni umierają. Tylko ty i ja w mocy Ducha Świętego możesz iść i głosić. Wiecie, jeżeli Bóg kogoś powołuje, to On uzdalnia do służby. On da ci moc, On otworzy twoje usta, ale musisz tego chcieć. Przez ostatnie 3 lata nie zwiastowałem w swoim życiu tyle, co dotychczas. Bóg mi świadkiem, że nie zwiastowałem Ewangelii tyle, co dotychczas. Na początku miałem jakieś obawy. No jak to tak właśnie, nie? Kogoś zaczepić i tak dalej. Wiecie, ale pewne obawy w naszych myślach i w naszym sercu, które się pojawiają, one się nigdy nie wydarzą. My się czasem obawiamy strachu, który nigdy się nie wydarzy. W 80% ci ludzie sami do mnie przychodzili. Ja nikogo nie szukałem. Ja byłem tylko posłuszny Bożemu Słowu i tego, co On do mnie mówił. Wiecie, to jest ogromny przywilej, gdy idziemy z tym dalej. Jesteśmy odpowiedzialni za tych ludzi. Podkreślam to jeszcze raz. Gdyby nie Ewangelia, nas by tutaj dzisiaj nie było. Nie byłbym w tym miejscu. Nie mógłbym o tym mówić. Widzicie, jaką Ewangelia ma moc? To, co Jezus zrobił na krzyżu, jaką to ma moc? Czy On umarł na pół gwizdka za nas? Czy On umarł tylko za Azję, za Polaków, za jakąś część świata? On zmarł za wszystkich. On pragnie, by wszyscy byli Jego dziećmi. To miasto ma około 36 tysięcy. Nas tu jest plus minus koło ponad 300 z dziećmi. No troszkę nam brakuje, aby zapewnić jeszcze tutaj ten obiekt. Troszkę tych ludzi jeszcze jest, którzy powinni usłyszeć. Ta ziemia powinna być przeorana wzdłuż i wszerz. Ci ludzie powinni wiedzieć, o matko, to zaście zielonoświątkowcy. My już wszystko wiemy. Ale czy tak jest? Nie wiem. Wierzę, że mamy ogrom pracy do wykonania. Drugi pomysł, który mi przyszedł do głowy, znowu sobie pomyślałem, że pastor Janusz mógłby zrobić nam kolejnego psikusa. Tym razem na czwartkowym nabożeństwie. Nie jest pewne czwartkowe nabożeństwo. Zgromadzamy się jak zawsze. Jesteśmy, przeżywamy pierwszy czas, którym jest uwielbienie. Później wszyscy ochoczo czekamy na czas, w którym jest zwiastowanie Bożego Słowa. Wychodzi pastor Janusz i mówi, dzisiaj, kochani, nie ma zwiastowania Bożego Słowa. Dzisiaj jest czas świadectw, ale nie umówiony, nie poproszony wcześniej kogoś do świadectwa. Dzisiaj zachęcam i proszę 5 osób, aby wyszły i podzieliły się świadectwem z bieżącego tygodnia, może z 2 tygodni, maksymalnie do miesiąca. Co byśmy wtedy zrobili? Konsternacja. Szybkie liczenie. Jak jest 60 osób, to 5 osób, to ile to jest procent? Jakie prawdopodobieństwo, że mógłbym to być ja? Może nagle się okaże, że wszyscy się śpieszą do domu. Może się okaże, że zrobi się na dole kolejka do łazienki. A może wręcz przeciwnie. Może będą ludzie, którzy tylko na to czekali, ochoczo podejdą tutaj i powiedzą świadectwo z minionego tygodnia. Wiecie, to nie jest abstrakcja. To jest prawdziwe, realne chodzenie w duchu i w mocy, o którym Kuba mówił. Gdy apostołowie czekali, Jezus powiedział, weźmiecie moc, będziecie gotowi i pójdziecie. Ty i ja masz wszystko, co jest potrzebne, bo Duch Święty mieszka w tobie. Nie masz żadnej wymówki, żadnej wymówki. Nic cię nie usprawiedliwia. Musisz wstać i iść. Musisz po prostu wstać i iść. Jeszcze krótko tylko powiem taką genezę mojej historii. Już mówiłem to parę razy, ale jakoś znowu odczuwam, że powinienem to powiedzieć. Gdy rozmawialiśmy z chłopakami, z Kacprem i z Łukaszem o powstaniu możliwie ewentualnej grupki dla starszej młodzieży, na koniec stwierdziliśmy, to sobie zaś pogadamy i za rok się spotkamy i zaś sobie pogadamy. tworzyć taką grupkę, ktoś mógłby się wziąć do roboty. To, co powiedział Łukasz, wbiło mi takiego klina w głowę, że wróciłem do domu, zacząłem się modlić. Pomyślałem sobie, Boże, dotknij kogoś, niech ktoś tą grupkę otworzy. A usłyszałem krótkie, proste słowa. Wstań, weź tyłek z ławki, idź i to zrób, bo to jest miejsce dla ciebie. To jest czas, w którym ciebie powołuję. To ty będziesz prowadził tą grupkę. A pomyślałem sobie, no nie takiej odpowiedzi chciałem usłyszeć, ale mówię, dobrze. Skoro ty mnie powołałeś, to odpowiem na to. I poszedłem. Wiecie, jakie było moje doświadczenie w zwiastowaniu Bożego Słowa? Gdy Marek Czajkowski był liderem, zostałem raz poproszony, bodajże mówiłem o miłości. Gdy Jeremiasz Kulawiec był liderem, zostałem raz poproszony, też mówiłem o miłości. Kiedyś Michał Cupek mi powiedział, stary, ja jak zawsze natrafiam, jak ty mówisz jakieś słowo, ty zawsze mówisz o miłości. Mówię, odkrył mnie, bo pomyślałem sobie, że to jest jedyny temat, którego nie da się skitrasić. To jest bezpieczne mówienie o miłości. Wiecie, to pokazuje pewne rzeczy. Bóg wyposaża. Bóg daje ci zdolności. Nikt nie rodzi się od razu pastorem, wielkim ewangelistą. To byłoby dziwne, gdybyś się urodził i mając 5 lat nie mówiłbyś mama, tata, tylko byś mówił będę pastorem. Odpowiedź na Boże powołanie ma pewną specyfikę. Ty się z tym zmagasz. Zżera cię to od środka. Przechodzi przez serce, idzie wyżej, do głowy. Nie dopuszczasz do tego. I to jest dobre. I wiedz, że to jest dobre, bo tak ma być. Bo to oznacza, że to sam Bóg ciebie powołuje. Ty się zaczynasz miotać. Jestem powołany czy nie? Mam to coś czy nie mam tego czegoś? I Bóg mówi, tak, to właśnie ty. I nikt inny nie zrobi tego poza tobą. Nikt inny, tylko ty. A jeżeli nie odpowiesz, to stracimy czas, bo Bóg będzie musiał znowu kogoś szukać do tego zadania, w którym miał plan dla ciebie. Bo to ty byłeś potrzebny. Nie brat po prawej, nie siostra po lewej, nie ten, który jest na balkonie, który jest na dole, ale to właśnie ty jesteś potrzebny. Roboty jest bardzo dużo. Zakres pracy jest taki. On jest nieskończenie wielki. Wiecie, my nawet nie bylibyśmy gotowi na przebudzenie. Bo jeżeli do nas by przyszło 50 osób, kto się o nich zatroszczy? Kto poświęci swój czas na prowadzenie w uczniostwie? To są tak proste rzeczy. Ale jakże ważne i potrzebne. Czy jesteśmy gotowi, Kościele? Czy jesteśmy na to gotowi? Dlatego każdy z nas ma tutaj coś do zrobienia. Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Tak jak to jest z Jonaszem. To jest specyficzny prorok, sługa Boży, mąż Boży. On ukradkiem w drugą stronę, ale Bóg mu powiedział, nie, nie, to nie ta droga. Człowieku, nawet o tym nie myśl. Bo nie dam ci spokoju, dopóki nie wykonasz zadania, do którego cię powołałem. Proste zadanie. Tak błahe zadanie było przecież, nie? Szedł do Niniwy, mógł stracić głowę. Miał słuszne obawy, ale co się stało? Całe miasto ukorzyło się. Czyż to nie jest możliwe dla nas, tu i teraz? Czy ludzie, którzy mają twarde serca, są toporni? Jest dosłownie mur? Czy Bóg nie może skruszyć tej ziemi, tych serc, tych ludzi? Może. Jeżeli on ich kruszy, to potrzebuje ciebie i mnie, abyśmy my do nich wyszli. To jest twoje i moje zadanie. Zmierzając do końca, chciałbym powiedzieć coś, co jest bardzo ważne. Każdego dnia piszesz historię swojego życia. Każdego dnia piszesz historię swojego życia. Tak się też składa, że twórca historii to również tytuł książki pastora Wojtka Walaszczyka. Nie będę tutaj robił lokowania produktu. Kupiłem tą książkę, ale jeszcze jej nie przeczytałem. I nie mam zwyczaju polecać książki, których nie przeczytałem. Dlatego Boże Słowo polecam, bo przeczytałem kilka razy. I wiem, że na nim się nie zawiedziecie. Na okładce pod tym tytułem widnieje bardzo fajne zdanie. Każdy z nas ma historię do opowiedzenia. Ty i ja masz historię do opowiedzenia. Może wydaje ci się, że historia twojego życia jest nudna. Chciałbym ci powiedzieć, że ona nie jest nudna. Wiecie, ja kiedyś żyłem w przeświadczeniu, że świadectwo mojego nawrócenia jest po prostu daremne. Bóg mnie nie wyrwał z alkoholizmu. Nie byłem uzależniony. Nie paliłem, nie ćpałem, nie piłem, nie przeklinałem. Mówię, chłopie, to z czego ten Bóg cię wyrwał, nie? Żyłem w przeświadczeniu kilku lat, ale miałem inne problemy. Grałem dużo w gry komputerowe. Poświęcałem czas na inne rzeczy, które też nie były dobre. Każde świadectwo ma moc. Każde świadectwo dociera do pewnej grupy ludzi. Jeżeli ktoś miał podobne problemy co ty, to wtedy najprawdopodobniej to świadectwo tego alkoholika, nie umieszając mu, nie zrobi na nim takiego wrażenia jak twoje świadectwo. Ale to świadectwo najpierw trzeba usłyszeć. To jest historia, którą piszesz dzisiaj. To ty decydujesz, w jakim kierunku zmierzasz i co po sobie zostawisz. Tylko ty, nikt inny. Bóg nie może na tobie tego wymusić, bo jesteś obdarzony wolną wolą. On nie zrobi czegoś wbrew tobie. Ty musisz odpowiedzieć. To ty musisz zrobić sam, z serca. Na jego zawołanie, na jego prośbę. Możesz iść egoistycznie przez świat. Możesz nawet narcystycznie, troszcząc się tylko o samego siebie, żyć w ułudzie szczęścia, udawać, że wszystko jest okej. Ale prawdziwe szczęście zaczyna się wtedy, gdy jesteś zwrócony na jakiś większy byt, który jest ponad tobą, gdy jemu służysz, gdy żyjesz dla niego. To jest prawdziwe szczęście. Może zdarzyć się tak, że możemy zacząć traktować nasz kościół jako centrum handlowe, jako galerię handlową. Zdarza wam się być w galerii? Wpadasz, załatwiasz co chcesz, wypadasz i idziesz. To jest specyfika centrum handlowego. Czy tak się może zdarzyć z kościołem? Tak się może zdarzyć z kościołem. Musisz być silnie związany z twoją lokalną społecznością, na dobre i na złe. Cokolwiek będzie się działo, jesteś częścią tego miejsca. I Bóg ciebie używa. Czy jesteś taki mały, czy taki duży, czy jesteś młody, czy starszy, ciągle jesteś potrzebny. Jesteś odpowiedzialny za to miejsce. Tworzysz historię w połączeniu z Duchem Świętym tego miejsca. To ty tworzysz. Masz wpływ na to. Oczywiście nie wywyższając tutaj na piedestale człowieka, ale we wspólnym działaniu Ducha Świętego. Masz wpływ na to, co się dzieje tu i teraz. To, jak wygląda ten kościół. Podkreślam to cały czas. Nie tylko głowa, pasterz, nie tylko rada, nie tylko liderzy, ale ty wnosisz pierwiastek Ducha Świętego lub nie. To ma ogromne znaczenie. Twoja i moja mentalność. Nasze życie nie kończy się na czubku naszego nosa. To jest zdecydowanie większy areał. Tak jak wcześniej mówiłem, nie myślimy tylko jednostkowo i lokalnie, ale i bardziej globalnie. I to jest to, do czego Bóg cię powołuje. Pytanie, czy ty na to dzisiaj odpowiesz? Czy przyjdziesz do domu i skonfrontujesz to słowo? Czy być może to będzie kolejna niedziela, czy być może to będzie kolejne nauczanie, czy to będzie Błażej, pastor, Nelek, Marek, drugi Marek, Kacper, Łukasz, ktokolwiek inny. I co wtedy? Przeoczyłem jedną rzecz, którą muszę tutaj powiedzieć. Zapisałem sobie. Bardzo mnie to poruszyło. Jeżeli chodzisz za Panem 20 lat, jesteś w tej społeczności 20 lat, pojawiasz się, tutaj zastrzegam, na każdym czwartkowym i niedzielnym nabożeństwie, to najprawdopodobniej usłyszałeś tylko z tego miejsca już 1920 kazań. Wariant mniej wymagający, czyli dla tych, którzy z jakichś przyczyn chodzą tylko na niedzielne nabożeństwa. Chodzisz również przez 20 lat na te niedzielne nabożeństwa, to najprawdopodobniej usłyszałeś z tego miejsca 960 kazań. Na mnie ciągle to robi wrażenie. Powiem jeszcze tylko jedną rzecz. Kończąc Kopernika miałem solidne 2. Wierzę, że to nie była tak wyższa matematyka, że obliczenia są dobre. Usłyszałeś 1920 kazań bądź 960. Nasza głowa może być napchana wiedzą i teorią biblijną. To dosłownie może parować, ale to musi mieć ujście w słowach i w czynach. Nie tylko teoria, ale praktyka. Tak naprawdę, czy potrzebowałeś tego dzisiejszego kazania? Ktoś by mógł powiedzieć, że nie, ale ja wierzę, że tak. Ja wierzę, że tak, bo Bóg znowu przemawia przez człowieka, który jest tylko narzędziem i aż narzędziem. I weryfikuje rzeczy, pewien stan Twojego ducha, miejsce, w którym się znajdujesz, może miejsce tej społeczności. Sam mówię do siebie. Przede wszystkim mówię do siebie. To słowo zżera mnie od środka i konfrontuje mnie mocno. Miałem mówić zupełnie o czymś innym. Moje kazanie na dzień dzisiejszy miało brzmieć: Bóg nigdy się nie spóźnia. Ale półtorej tygodnia temu posłuszny Duchowi Świętemu, nie chcę tu robić nakładki, bo przecież Duch Święty mi powiedział, to nie możecie polemizować z Duchem Świętym. Ale wierzę, że tak jest. Kościele, wierzę, że to jest słowo dla nas. Z tym was chciałbym dzisiaj zostawić. Amen. Poproszę, powstańmy, pomodlimy się. Zapraszam już zespół. Boże, dziękuję Ci za to, Panie, że Ty jesteś Bogiem wiernym. Boże, dziękuję Ci za to, Panie, że Ty mnie wyciągnąłeś, Panie, z tego świata, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty posłałeś osoby, które zwiastowały Ewangelię, która mogła dotrzeć, Panie, do serca mojej mamy. Panie, dziękuję Ci za to, Panie, że mogę być teraz Twoim dzieckiem. Proszę Cię, Panie, żebym nie zaniedbywał tego, co jest najcenniejsze w moim życiu, czyli to, co wydarzyło się na krzyżu. Panie, ja chcę iść z tym dalej. Nie chcę być egoistą, nie chcę być narcyzem, Panie. Nie chcę być zamknięty, nie chcę być hermetycznie zamknięty, bo obligujesz mnie do tego, abym szedł z Ewangelią dalej. Panie, dziękuję Ci za ten wspaniały Kościół, za ten żywy Kościół, którego Ty jesteś głową. Wierzę, że znowu nas poruszasz, znowu nas pobudzasz, że Twoje słowo pracuje. Jest ono dla każdego z nas i wszyscy musimy na nie odpowiedzieć. Dziękuję Ci, Panie, za to nabożeństwo. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty cały czas pracujesz. Jesteś niezmienny, jesteś potężny, jesteś niezgłębiony. Jesteś początkiem i końcem. Dlatego ciągle będziemy Ciebie poznawać, codziennie i na nowo. Masz dla nas jeszcze o wiele więcej. To, co nam dałeś dotychczas, to jest ciągle mało. Bo jeżeli do Ciebie będziemy przychodzić, to będziesz zabierał nas głębiej i dalej. I w tym chcemy iść. Błogosław, Panie, dalszą część tego nabożeństwa. Ten czas, Panie, rozmów, który będzie w kawiarence. Miniony, kończący się tydzień. To wszystko, co będziemy robić po południu i ten nadchodzący tydzień. Dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem cudów, że jesteś Bogiem, który dał nam Ducha Świętego.